Studio Dublin. Studio Dublin, panie i panowie, 8:34 w Dublinie. A która godzina w Warszawie?
9:34, to jeszcze raz chcemy powtórzyć informację, że pani ambasador Izraela zdementowała i powiedziała, że pan premier Netanyahu nie powiedział tego, co zacytował dziennik izraelski Jerusalem Post. Wypowiedź, że to są informacje nieprawdziwe, napisała list do kancelarii premiera, a teraz Antoni Opaliński czyta artykuł, który jest w internecie na stronach Jerusalem Post. I co w tym artykule jest?
W tym artykule jest tak, jest mowa, znaczy przede wszystkim jest powiedziane, że ten kryzys rzeczywiście po oświadczeniu izraelskim się być może już przeminął, no ale jest powiedziane też tak, że Polacy współpracowali z Niemcami w czasie Holokaustu, tak miał powiedzieć Netanyahu, miała to być wypowiedź. Dalej jest podana informacja o tym, że polski rząd i zwłaszcza polski prezydent rozważa, że polski prezydent rozważa przeniesienie, że zaoferował przeniesienie szczytu V4 z Jerozolimy gdzieś w jakieś inne miejsce, bo w obecnych warunkach po tej wypowiedzi premiera, jeżeli ona byłaby prawdziwa, rzeczywiście nie ma mowy, żeby były warunki do spotkania grupy V4 w Jerozolimie. I następnie jest mowa, jakie były okoliczności tej wypowiedzi premiera Netanyahu. Otóż ona podobno miała dotyczyć tego w czasie sytuacji w czasie II wojny światowej, że byli tacy Polacy, którzy współpracowali z Niemcami w czasie II wojny światowej. Przedtem pojawiały się informacje takie, że to była odpowiedź na zadane pytanie dotyczące tej ustawy IPN-owskiej, że po prostu premier Izraela powiedział, że można mówić o tym, że byli tacy Polacy, którzy współpracowali i że nikt za to nie został posadzony do więzienia. Teraz już nie ma nic mowy tutaj o tym, jest tylko wypowiedź jakby tutaj opisana ta wizyta premiera Netanyahu w Muzeum Żydów Polskich i przy pomniku getta warszawskiego i tam premier mówił o tym, że oni byli samotni w czasie II wojny światowej, że to jest fundament państwa Izrael, że on jest wzruszony, że jest tutaj razem z wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych i tak dalej, więc jakby jest tyle tylko gazeta, że jakby podkreśla, że ta wypowiedź ograniczała się do tego, że owszem, zdarzali się tacy Polacy, którzy współpracowali z Niemcami. Nic w Jerusalem Post tutaj nie ma mowy o tym, że jakby jaka była sytuacja na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej.
Ale jednak widać, że jest jakaś manipulacja ze strony dziennikarzy Jerusalem Post. To tyle ze studia w Warszawie do studia Dublin. Przenosimy się do Tomasza Bielanowskiego.
Ja jeszcze tutaj dołączę jedną rzecz, bo przecież myśmy zacytowali, więc ja nie wierzę, Krzysztofie, nie wierzę, Antoni, w jakieś ukryte dziennikarskie polskie bojówki w dość zacnym dzienniku izraelskim, które ukazuje się jeszcze zanim Izrael stał się państwem, bo od roku 1932 roku jest powszechnie szanowany, więc w manipulacje nie dowierzam. Bardziej skłaniałbym się, tak jak mówią Żydzi mieszkający w Irlandii, że Bibiemu, czyli premierowi Netanyahu, nie należy wierzyć, nawet kiedy patrzy w słońce i mówi, że jest słońce. Więc to tak na marginesie tego wszystkiego. Ale... Natomiast te rzeczy mogą po prostu nas boleć, bo my też również możemy powiedzieć historycznie sprawną, że niektórzy Żydzi wydawali oficerów Wojska Polskiego, gdy Armia Czerwona wkroczyła na tereny Galicji, Zamojszczyzny i Lubelszczyzny. I co wtedy się wydarzy?
To nie wchodźmy w głębokie polemiki, ale wiedzmy o tym, że współczesne media bardzo lubią podkręcać lidy po to, żeby była większa klikalność i być może z takim prozaicznym faktem mamy do czynienia, a nie z jakimś czymś bardziej istotnym. Może tak, może nie. Nie wiemy.
Natomiast wiernie, Krzysztofie, zacytowaliśmy.
Tak, Jerozolem
wiernie Polsk. Zacytowaliśmy, tak, dokładnie. Natomiast również podobne wypowiedzi o tej samej porze pojawiły się w Herecu, tak? I było to podobne brzmienie. To oczywiście później w godzinach nocnych zniknęło, ale również w podobny sposób identycznie zacytowano słowa premiera Netanyahu, więc ciężko wierzyć, czy to już w tym momencie staje się gra polityczna, że premier Benjamin Netanyahu w cudzysłowie przegiął, tak? I wywołał coś. Zwłaszcza, że jest to o tyle niefortunne, wiedząc jakie nakłady minister Gliński, minister kultury dziedzictwa narodowego, dorzuca do kasy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a te słowa wypowiedziano, i to podkreślono w Jerusalem Post i w Herecu, że wypowiedziano w Muzeum Żydów Polskich POLIN.
Tylko wiemy, jak rozchodzi się informacja i jak jedna gazeta podgląda drugą, jak jedna ma skup i lid, to druga musi to zacytować. Jeszcze Antoni Opaliński.
To tak, dwie uwagi. Jedna jedna taka tutaj też jeszcze z tego artykułu, który cytuje innego izraelskiego polityka Jaira Lapida, który zaatakował już premiera Netanyahu, że po co on w ogóle tych Polaków w jakikolwiek sposób przeprasza, to oni powinni nas przepraszać za te miliony, które zginęły w Polsce w czasie Holokaustu, tak? For their assistance to the Nazis, tak mówi ten człowiek. To jest jedna tutaj jeszcze rzecz, bo, więc widać, że też jakaś wewnątrzizraelska rozgrywka, kto tu będzie bardziej radykalny, a niestety, czy tego chcemy, czy nie, tam się zyskuje wyborczo za radykalizm przeciwko Polsce i powinniśmy być tego świadomi. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, że jednak nawet taka, nie znowu taka bardzo ostra, ale jednak publiczna reakcja polskich czynników, jak na przykład ta wypowiedź na Twitterze prezydenta Andrzeja Dudy, już przyniosła jakieś skutki. Widać, że po prostu w takich sytuacjach trzeba szybko reagować.
No ale to jeszcze jedna rzecz. Brakuje to, co powiedział Bogdan Ferenc i to, co Krzysztof powiedział między wierszami. Brakuje takich ośrodków typu Instytuty Polskie, które mogłyby działać w sposób prawdziwy i rzetelny, aby mówiąc i opowiadać innym obywatelom innych krajów świata, Europy, jak ta historia wyglądała. Ja często powtarzam w tego typu dyskusjach, Irlandczycy nie wiedzą, bo z reguły są neutralni od czasów ogłoszenia swojej niepodległości. Ja często powtarzam, że we Francji nikt nie zginął za pomaganie Żydów i tych przypadków było bardzo mało, natomiast w Polsce zginęło 37 tysięcy numerycznych, znanych opiekunów, obrońców życia żydowskich obywateli i o tym jakoś cicho na świecie, natomiast nikt Francji nie potępia. Antysemityzm we Francji rośnie, natomiast no to jest tak jak z tą biblijnym źdźbłem, że ktoś nie dostrzega źdźbło wokół bliźniego, a nie dostrzega belki w swoim. Takie dyskusje w studiu Dublin.
Taka jest dyskusja, tylko nie odbierajmy Piotrowi Witowi wczorajszej korespondencji i kroniki paryskiej. Pozdrawiamy Piotra Wita, który słucha Radia Wnet w Paryżu i już naprawdę przenosimy się do studia w Dublinie. Tomku?
Krzysztofie, dziękuję za oddanie głosu, a my teraz powracamy do dalszych pozycji naszego programu. Studio Dublin, panie i panowie, po smakowitej piosence, która za chwilę kilka powrócimy do klasyki irlandzkiego grania, w takim skrócie opowiemy o tym, co dzisiaj będziemy penetrować, opowiadać w przeglądzie prasy. Tomku?
A więc dowiemy się, dlaczego powołanie nowego irlandzkiego kamerlinga nie jest przyjmowane w Irlandii z entuzjazmem. Zobaczymy, co dzieje się nowego na dublińskim lotnisku oraz też zobaczymy, co zanieczyszcza irlandzkie plaże i będzie również, myślę, z twojej strony kilka zdań na temat opinii, na temat tej konferencji w Warszawie irlandzkiej prasie.
To teraz, Tomku, tylko dwa cytaty. Tarek Scali, i to na której stronie się pojawiło? To też pokazuje rangę tego wydarzenia w mediach irlandzkich.
Irish Timesie jest to na trzeciej stronie, ale wiadomości ze świata, czyli gdzieś daleko na stronie...
Chyba trzecia.
Mało istotnej, na 11 stronie. Tak, to jest trzecia strona wiadomości światowych i 11 strona gazety w ogóle.
Natomiast dwa cytaty a propos tego artykułu Dereka Scali, korespondenta z Berlina i z Polski, największego dziennika w Irlandii, Irish Times. Żaden europejski przywódca nie gościł na popieranej przez Stany Zjednoczone konferencji w Polsce, zbojkotowanej przez Palestyńczyków i nazwanej przez Teheran jako cyrk warszawski. I druga wypowiedź, bo dzisiaj przecież rozpoczyna się szczyt monachiński, gdzie Darek Scali wbił szpilkę temu szczytowi bliskowschodniemu w Warszawie, gdzie będzie 35 najwyższych przywódców państw Europy, których nie było w Warszawie. I cytują również Angelę Merkel, że czy to się komuś podoba, czy nie, Nord Stream 2 i tak powstanie. Panie i panowie, Tomasz Szustek i Tomasz Wybranowski, studio Dublin przy konsolecie w Warszawie, w naszej cudnej paście, kto? On, Paweł Dany-Chodyna, producent programu Katarzyna Sudak i teraz przenosimy się na klasyczną płytę, bo dzisiaj sporo muzycznie będzie i mamy trochę zaległości. Muzycznie teraz płyta Johnny the Fox, album z roku 1976. Wczoraj w tym walentynkowym bloku zagrałem niezwykłą pieśń opatrzoną tytułem Still in Love with You dla wszystkich zakochanych, bo święto adekwatne ku temu. Natomiast dzisiaj strona pierwsza, utwór pierwszy. Johnny z płyty Johnny, The Fox, Tin Lizzy i Philo Phil Lynott. I tak wybrzmiewa powoli to nagranie. Panie i panowie, studio Dublin, Radio Wnet, Radio Dwóch Stolic, 95,2 Kraków,
87,8 FM Warszawa. Panie i panowie, teraz przegląd prasy z Tomaszem Szustkiem. Tak jak powiedziałem, wiele słów na temat tego szczytu, ale rozpocznie Tomasz. Proszę, Tomaszu.
Podawana była już informacja w serwisie Radia Wnet o powołaniu nowego kamerlinga w Watykanie. Papież Franciszek powołał na to stanowisko irlandzkiego kardynała Kevina Farrella. Pozycja kamerlinga jest dość ważna, bo kardynał na tym stanowisku kieruje kościołem od momentu śmierci papieża aż do wyboru nowej głowy kościoła, nowego papieża. I w przypadku Kevina Farrella jest to najwyższa pozycja przyznana Irlandczykowi w kościele katolickim. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ba, no, byłby to powód do dumy dla Irlandczyków, ale gdyby nie sama postać tego kardynała. Chociaż w Irlandii jest on dobrze znany, większość swojej kariery odbył w Stanach Zjednoczonych. Był przez długi czas biskupem Dallas. Chyba w 2013 został powołany na stanowisko kardynalskie. Ale w Irlandii jest niezbyt lubiany, szczególnie przez kobietę, bo to on zablokował wystąpienie byłej prezydent Irlandii Mary McAleese konferencji w Watykanie z okazji 8 marca. I w przemówieniu po tej konferencji Mary McAleese użyła bardzo mocnych i dosadnych słów na określenie pozycji kościoła. Użyła m.in. znanego tutaj w Irlandii takiego powiedzenia toksyczny wirus mizoginii. Są to dosyć mocne słowa. W dalszej części swojego przemówienia mówiła także o męskim bastionie protekcjonalnych frazesów. Te mocne słowa spotkały się ze zrozumieniem, szczególnie, jak mówiłem, irlandzkich kobiet, a powołanie Farrella teraz na tak wysokie stanowisko jest powodem pewnych kontrowersji tutaj w Irlandii. I o tym pisze Irish Independent na trzeciej stronie z dużą dosyć fotografią nowego kamerlinga.
8:51 w Dublinie, panie i panowie, 9:51 w Warszawie i w Krakowie. Więc ja powracam do tego artykułu Dereka Scully, to jest korespondent największego dziennika w Irlandii, w Irish Times, z Berlina, i również opisuje to, co dzieje się w Polsce. Więc tytuł tego tekstu: Stany Zjednoczone wzywają Unię Europejską w kwestii utrzymywanych jej więzi z Iranem. Stanowisko forum w Warszawie pozostaje na stanowisku, że handel z Teheranem jest zagrożeniem sankcji dla, w cudzysłowie, morderczego reżimu. I tak jak powiedziałem wcześniej, Derek Scully podkreśla fakt małej rangi pod kątem ważnych person, które miały pojawić się w Warszawie, natomiast się nie pojawiły. Odnotował, że izraelski premier Benjamin Netanyahu został podejmowany z honorami na Zamku Królewskim w Warszawie, co rzadko się zdarza, i tam spotkał się z przedstawicielami krajów arabskich niepowiązanych w żaden sposób więzami dyplomatycznymi z Jerozolimą, bo między innymi z ministrami spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Bahrajnu. I podkreślony cytat, że premier Benjamin Netanyahu z ministrami spraw zagranicznych tych krajów rozmawiał i pokazał jedność przeciwko wspólnej groźbie irańskiego reżimu i skonkludował: myślę, że oznacza to zmianę i ważne zrozumienie tego, co zagraża naszej przyszłości, co musimy zrobić, aby ją zabezpieczyć. Natomiast cały czas podkreślano o tej furii, którą Benjamin Netanyahu stwierdził, bowiem, że kraje arabskie dyskutują już o wojnie z Iranem, natomiast jego urzędnicy obwinili za błąd tłumacza i zastąpili słowo wojna słowem zwalczaniem, neutralizowaniem itd., itd. Natomiast Derek Scully pisze również o dzisiejszej piątkowej konferencji monachijskiej, Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, jak ją nazwano, i o tym, że w Warszawie tych 35 szefów państw i rządów nie pojawiło się. Są natomiast w Monachium. Mówi się o tym, że przygotował się znacznie lepiej do tej konferencji pan Pence, a państwa członkowskie Unii Europejskiej reprezentowane w Warszawie tylko przez ambasadorów i urzędników niskiego szczebla będą próbowały obejść te sankcje, aby otrzymać porozumienie ograniczające irański program nuklearny w zamian za ulgę w tychże sankcjach. Tutaj korespondent Irish Timesa mówi, że Polska jest w bardzo niekomfortowej sytuacji, ponieważ stąpa po delikatnej linii jako gospodarz konferencji. Po pierwsze, pragnie bliższych kontaktów strategicznych ze Stanami Zjednoczonymi przy jednoczesnym popieraniu porozumienia nuklearnego, które
które inspektorzy ONZ omówili, że Iran jednak je honoruje, a więc nie ma jak gdyby jakiejś groźby zagrożenia, że Iran występuje przeciw porozumieniu sygnowanym przez ONZ. Dyskusja w Warszawie dotyczyła przyszłości zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Syrii. Sekretarz stanu, cytuję Derek Scali, Mike Pompeo, podkreślił, że Stany Zjednoczone pozostaną zaangażowane w Syrii pomimo planowanego wycofania wojsk i z zadowoleniem przyjęli spotkanie arabskich i izraelskich urzędników jako spotkanie umysłów na temat prawdziwych zagrożeń w regionie. Natomiast nas może najbardziej interesować to wszystko, co stanie się z rurociągiem Nord Stream 2. Derek Scali przypomina, że Stany Zjednoczone chcą być większym graczem, gdy mowa o sprzedaży skroplonego gazu i twierdzi, że gazociąg zwiększy zależność energetyczną Niemiec od Rosji. To wszyscy twierdzą, również rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast kanclerz Angela Merkel mówi wprost, że mimo, że temat Nord Stream 2 nie był nigdy bliski mojemu sercu, to jednak musimy przy nim trwać, ponieważ istnieją i kontrakty, i już stosowne zezwolenia, i budowa trwa. Zdaniem Dereka Scali jest to próba uniezależnienia się i balansowania Niemiec pomiędzy jednym mocarstwem a drugim, czyli między Rosją a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Panie i panowie, za 5 minut godzina 10 w Krakowie i Warszawie. Za 5 minut godzina... Nie... Pomyliłem, bo przecież za 5 minut godzina 9, ale w Dublinie, a godzina 10 w Krakowie i Warszawie, przepraszam bardzo. Teraz króciutki dżingiel. I za chwilę kolejna piosenka, bo jeszcze dwa smakowite, a może nawet trzy smakowite urywki z przeglądu prasy, ale zanim to nastąpi, panie i panowie, kolejny fragment nowej muzyki, która ostatnio jest coraz bardziej popularna na wyspach. Panie i panowie, formacja Lemonheads. Tak, Lemonheads wraca w znakomitym stylu. Dwa tygodnie temu niespełna wydali znakomitą płytę opatrzoną tytułem Wash on the Second i nagranie Old Man Blank w studiu Dublin w Lemonheads.